Napisałem i jest tu napisany temat, jak wspierać
rodziny uwikłane w uzależnienia i nałogi.
Chciałem powiedzieć to według świętego ojca Maksymiliana, ale bardziej ten temat podejmę na problemowo.
Ojciec Kolbe, panem samego siebie, zapominający o sobie, żyjący dla innych, wzorem dla małżonków, człowiek dla człowieka wolnego od uzależnień i nałogów w rodzinie.
Bo żeby być w ogóle wierzącym człowiekiem, trzeba być wolnym. A cóż dopiero powiedzieć o powołaniu, które ma się wypełnić w rodzinie, w życiu małżeńskim i rodzinie. O co właściwie chodzi? Ktoś mógłby nas zapytać, czy wiesz, o to chodzi, żeby człowiek po prostu dobrze żył? Takie pytanie, kiedy mi postawił młody człowiek. Otóż nie. Bo ludzie często to mówią, ja chcę dobrze żyć. Wierzę właśnie nie o to tylko chodzi.
Wierzę niezależnie od tego, jaka kategoria w naszym myśleniu i postępowaniu jest dobra, to święty Augustyn postawił pytanie każdemu i stawiał to pytanie wielu pogańskim filozofom, myślę, że i ówczesnych, dzisiejszych czasów. Twierdzicie, dobrze żyjemy, jeśli nie wchodzicie przez bramę, a tą bramą jest Chrystus, to na co wam się przyda to, czym się chlubicie? Jaki pożytek z tego, że dobrze żyje, ma ten, który nie mógłby żyć wiecznie? I to jest ta perspektywa dla chrześcijaństwa, ta właściwa perspektywa. Nie chodzi o to, by żyć dobrze, bo dobrze żyją wszyscy, nawet i poganie, ale o to, by żyć wiecznie. Zresztą tego dotyczy dialog między kapłanem a rodzicami chrzestnymi, między biskupem a katechumenem, kiedy jest przyjmowany do Kościoła. Czego żądasz od Kościoła Bożego? Wiary. A co ci daje wiara? Życie wieczne. Pojęciu tego życia wiecznego, bo to też trzeba dobrze rozumieć, czym jest życie wieczne. Wie pani, czy nie? Na ogół myślimy, że będziemy żyć tam długo. Takie nasze myślenie jest, że to życie nigdy się nie kończy. Prawda. Ale tak naprawdę to chodzi o jakość. Chodzi o to życie Boże tu i teraz i o doświadczenie w sobie tego życia, które jest naturą Boga, a Bóg jest miłością. Nie chodzi więc o to, żeby tak po prostu i po ludzku być tylko dobrym. Nie chodzi o to, by przeżyć to, że Bóg mnie kocha tylko, ale dalej, żeby tę właśnie miłość przekazywać dalej. Bo to, że Bóg mnie kocha, to każdy wie, każdy do tego się odnosi. Bóg mnie kocha, dlatego idę na mszę świętą, dlatego, że Bóg mnie kocha. Ale to jest traktowanie Boga za coś. Nie róbcie nic dla Boga. Bóg nic nie chce od was. Nie chciałbym takiego Boga, który coś za coś. Bo jak coś za coś, to później przeżywamy dramaty. A jak nam nie da? Ja chodzę, modlę się, a ty mi nie dałeś. Wiele ludzi odeszło dlatego od Boga. Ja cię prosiłem prawie rok na pielgrzymce, bo o zdrowie mamy, a mama zmarła. Nie chcę takiego Boga. To handlowanie z Panem Bogiem powoduje, że może nasza wiara się bardzo spłycić. Chodzi o to, żeby miłość Bożą przekazywać dalej. By kochać ludzi miłością, której doświadczamy od Niego. Pierwsze zdanie powiedziałem na początku. Pierwszą myśl, że Bóg jest miłością. My mamy się tej miłości od Boga uczyć kochać i należy ludziom, kiedy wyjaśniamy im problemy, tę miłość Bożą przekazywać dalej, by kochać ludzi miłością, której doświadczamy od Niego. A najgorzej, jak ludzie nie doświadczają tej miłości. Doświadczyłeś kiedyś Bożej miłości? Umiałbyś o niej opowiedzieć? Ręka do góry. Kto by z Państwa dzisiaj umiał opowiedzieć o doświadczeniu Bożej miłości? Tak bez żadnego czarowania. No. I mają ludzie z tym problem. Doświadczyć, bo można być zakonnikiem, księdzem, a nigdy tej Bożej miłości nie doświadczyć. Bo to, że go Bóg wybrał i powołał, to nie jest jeszcze doświadczenie, bo to nie jest jego zasługa. Zresztą w ogóle wiele rzeczy nie jest naszą zasługą. Bóg kocha nas łaską uprzedzającą. Nie kocha nas za to, że pójdziesz do kościoła, że byłeś na pielgrzymce, że jesteś modlącym się człowiekiem. Bóg nas zawsze uprzedza, jesteśmy jego dłużnikami. I właśnie tak doświadczyć tej miłości, o tej miłości opowiedzieć, gdzie nie zasłużyłem, gdzie za nic dostałem, za darmo. Bóg nas kocha za nic, za darmo. I to jest bardzo ważny punkt wyjścia, jeśli nie rozumie się tej Bożej miłości, a na ogół jej nie rozumiemy. Ona jest trochę u nas zdeformowana, bo nas tak wychowywano w domach, że jak pójdziesz na pierwszy piątek do spowiedzi, do kościoła, to cię Bóg będzie kochał. Proszę iść na ulicę i zapytać się. I dlatego młody człowiek mówi, a dlaczego mam chodzić do kościoła? Jak Bóg mnie i tak będzie kochał. I on mówi prawdę. Bo niechodzenie do kościoła nie jest gwarantem, jakoby Bóg mnie kochał. Bo i Pan Jezus o tym mówi. Tylko mówi trochę inaczej. Wytrwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie mojego przykazania, moje przykazania, ale dalej Pan Jezus dopowiada, wytrwajcie, to znaczy najpierw trzeba znać to słowo wytrwajcie w mojej miłości, czyli nie wychodźcie z mojej miłości, nie wyprowadzajcie się z mojej miłości, bo to greckie wytrwajcie nie jest tylko w naszym tak zawężonym języku rozumiane. Nie wycofujcie się z tej miłości. I nawet jeśli nie zachowacie Bożych przykazań, to nie znaczy, że mamy lekceważyć Boże przykazania. To nie znaczy, że ja was nie będę kochał. Bóg nas kocha, nawet gdy nie zachowujemy Jego przykazań. A jak nas kocha, to widzimy, że Jego przykazania są niezachowywane. To przykładem są rozwody i pustostany małżeńskie. Dlatego tak bardzo ważne jest to, rozumienie wolności. Uważam, że ten temat o wolności, ale nie będzie to filozoficzny, on przede wszystkim pozwala nam znaleźć narzędzie do tego, żeby wspierać rodziny. Jeżeli jesteśmy gdzieś tam z rodzinami, spotykamy się, doradzamy i sami jesteśmy w rodzinach, to żebyśmy umieli się wspierać, bo najłatwiej jest uczyć kogoś, a najtrudniej jest pomóc we własnej rodzinie. Kryzys to jest ulubiony język Pana Boga. Nie warto tego słowa omijać, wytwarzać takiej sytuacji, że skupiamy się tylko na kryzysach, ale tego nie trzeba wyrzucać. Pokonać kryzys. To ile lat będzie trzeba to pokonywać? Uciekać nie wiadomo gdzie, bo i tak się nie ucieknie. Warto pokochać swój kryzys, swoje jest mi źle. Zgodzić się na to, że czasami powołanie boli, miłość boli. Ta żona boli, ten mąż boli. No byś chciała, żeby cię mąż nie bolał, no to co to za mąż? Biblijny Jonasz, gdy zgodził się na to, że będzie czuł się źle, przyczynił się do nawrócenia całej Niniwy. Bardziej można konkretniej powiedzieć, stał się narzędziem nawrócenia. w rękach Boga Niniwy. Zrozumiał Jona, że nie wolno zamknąć się w egoizmie, uciekać od swojego Tarszisz, iść w przeciwną stronę, bo Tarszisz nikt nie wie. Bibliści nie wiedzą, gdzie to miasto było, a Niniwa wiedzą. Bo Tarszisz było gdzieś i oznacza zawsze przeciwny kierunek. Nie warto iść w przeciwną stronę, tak jak Jonasz uważał. Nie tak, jak ja chcę, ale jak chce Jahwe. I my uciekamy w różne sprawy, w różne zajęcia, czyli w kierunku przeciwnym do tego, niż nam Bóg wskazał. Zamiast być razem, zamiast się interesować swoim mężem, żoną, zamiast tu się skupić na budowaniu swojego gniazda rodzinnego, to uciekamy w przeciwnym kierunku i cały wojownik Maryi będzie poświęcał się dla szerzenia czci Maryi, a od żony i dzieci ucieka. Dlatego powstał problem, na UKSW spotkała się komisja teologiczna, kto z panów jest wojownikiem Maryi? Bogu dzięki. To nie znaczy, że to jest coś złego, tylko Bogu dzięki, bo co do tego rozstrzyga się obecnie w Kościele Polskim stanowisko Kościoła, że wielu tych mężczyzn rozchodzi się z tego powodu między innymi, że od żony ucieka, od dzieci, nie zajmuje się wychowaniem, bo wziął sobie do rozumu, a nie do serca, że on teraz będzie wielkim szerzycielem idei maryjnych, zawierzenia, no wojownik Maryi. A co go tam będzie obchodzić dom? I to już jest samo, same te fakty pokazują, że coś jest nie tak. Że coś nie tak jest odczytana idea, która jest bliżej mormonów i New Age. I dlatego teologowie zebrali się, nawet wczoraj mi mówił ojciec, ksiądz Stalar na UKSW, że rozpatrzyli wszystkie wystąpienia między innymi założyciela Chmielewskiego i również skąd się to bierze, dlaczego tak ludzie potrafią zrezygnować nagle z obowiązków. Nie wszyscy oczywiście, ale ma to zjawisko w tych wspólnotach. Tak nie może być, bo jest to zaprzeczenie. Z tego powodu wielu ludzi też odchodzi od Kościoła. Nie wolno uciekać od swojego Tarszisz, iść w przeciwną stronę, przepraszam, do swojego Tarszisz, iść w przeciwną stronę, tak jak ja uważam, a nie tak jak Pan Bóg chce, do czego się zobowiązałem. I my też uciekamy w różne sprawy, w różne zajęcia, czyli w tym kierunku do tego, niż nam Pan Bóg wskazał. Nie wolno rezygnować z osobistej wolności, ale trzeba stać się wolnym wobec wszystkich stworzeń i oddać się do dyspozycji Boga. I takim właśnie był święty ojciec Maksymilian. Jeśli powiedziałem, że on święty poszedł do Auschwitz, to święty, że oddał się zawsze do dyspozycji Boga, się oddawał. Takim był, obdarzony łaską Boga, duchem wolności. I taki stan ducha wolności teologowie inaczej nazywają łaską. Zapominania o sobie. Zapomnieć o sobie to jest najtrudniejszy wymiar ludzkiej suwerenności. Trzeba to zapomnieć o sobie, właściwie rozumieć. To nie jest czymś grzesznym. Zapomnieć o sobie to tak, jak w Rzymie zapatrzył się ojciec Maksymilian, mówimy, w postać niepokalanej. Niepokalana dla niego była wzorem zdecydowanej o sobie samej i zarazem człowiekiem poddania się woli Bożej. I dlatego Maksymilian napisał, moje małe W, ludzkie W, musi się równać woli Bożej, dużemu W. To była jego zasada życia. Maria dla ojca Kolbego była przede wszystkim wzorem decydowania o sobie samej i poddania się w tym decydowaniu o sobie samej woli Bożej. I to jest bardzo trudne. Decyduje o sobie samym, sobie samej, ale bez Boga. A czy tak chce Bóg? Czy tak chce Bóg zająć się najpierw jeżdżeniem po Polsce, po sanktuariach maryjnych, po Europie, po różnych wycieczkach, po różnych sanktuariach? A pytam się, a gdzie dzieci? A gdzie Pani czas na wychowywanie tych dzieci? I mówi Pani mi, że z Henkiem Pani nie może wytrzymać, ale ja też z Panią bym nie wytrzymał. A gdzie ugotowanie obiadu? Gdzie bycie dla dzieci? Tak chce Bóg? Maryja nigdy nie przestała być kobietą wolną. Przez to właśnie, że nigdy w niczym nie uchybiła woli Bożej, ale też i Bóg nie zabrał jej niczego. Dlatego ten dogmat powstał, że przed, w czasie i po narodzeniu Syna Bożego była wolną. Bóg jej nie zabrał dziewictwa. Bóg się tylko spytał przez anioła, czy chce być kobietą, matką Syna Bożego. Ale nic jej nie zabrał, bo Bóg nie jest złodziejem. I najlepiej tę wolność Maryi wyrażają w Kościele prawosławnym, bo pokazują jej na przykładzie, ją na przykładzie krzewu, który się spalał, a się nie palił. Który się palił, a się nie spalał, przepraszam. Mojżesz widział krzew gorejący i to jest ten dowód, że rozmawia z Bogiem, bo Bóg niczego nie niszczy. Dopiero jakby się spalił, to ekolodzy by atakowali Boga. Bo Bóg pokazuje, że niczego nie niszczy, a papież Franciszek jeszcze lepiej powie, Bóg nie jest złodziejem, Bóg niczego ci nie zabiera. To takie powiedzenie często u ludzi, Bóg mi zabrał mamę, Bóg mi zabrał tatę. W ogóle to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu. Nie wolno takich słów używać. Bóg niczego nie zabiera. Bóg zadecydował, tak, o śmierci, że to jest koniec, ale nie zabrał. Maryja tylko była narzędziem w ręku Boga. Osobą, która bez przymusu, z miłością i wolnością postanowiła posługiwać jako służebnica Pańska w Jego dziele. I w tym właśnie okazała się jej mądrość życiowa, która zachwyciła ojca Kolbego. Był pod urokiem tej jej wolności, często to pisał, która nie ma żadnych więzów oprócz tylko jednego, więzów miłości z Bogiem, miłości z natury. Miłość z natury jest wolna i posłuszna i dzięki miłości oddanie się, poświęcenie, ofiarowanie siebie bliźniemu jest przejawem wolności, a nie niewoli. I stąd dlatego nie rozumiano trochę prymasa Wyszyńskiego, który mówił, jestem niewolnikiem Maryi, ale w duchu wolności. Jak to niewola, tu wolność. Ale to niewolnictwo prymas podkreślał po to, żeby tak pokazać tę raczej więź z Maryją, a nie niewolnictwo, które tak nazywał, bo wtedy chciał bardziej to obrazowo pokazać, ale nie duchowo. Nigdy duchowo nie był niewolnikiem Maryi. Dlatego się nie zgadzali trochę z Karolem Wojtyłą, bo on mówił o zawierzeniu Maryi, a prymas mówił o niewolnictwie Maryi. Ale mówił to też i w kontekście politycznym, kiedy komunizm zniewalał ludzi. To chciał, żeby ludzie mieli te więzy niejako słodkiej niewoli, ale z Maryją. Dzięki miłości, oddania się, poświęceniu, ofiarowania siebie bliźniemu, Bogu, jest to przejaw wolności. Człowiek wolny to człowiek kochający, można powiedzieć zdolny do wiary. Nie ma wiary bez wolności. Nie ma wiary bez wolności. Nie ma wolności bez wiary. Ale bardziej musi być ta wolność. Ona może jest tym punktem wyjścia. Brak wolności to niezdolność do zewnętrznego sobą sterowania. Tylko człowiek wolny posiada swój własny wewnętrzny ster. Rezygnacja z wolności ducha, bo o taką wolność chodzi, jest zawsze ucieczką od siebie, od człowieczeństwa, utratą autentyczności. Jak człowiek jest zniewolony w sobie, nie podejmie nigdy żadnych tematów. Na przykład boi się podjąć tematy, nadużyć nawet i seksualnych, kiedy sam jest tym, który nadużywa. Co będzie podejmował tematy zgorszenia, kiedy sam jest gorszycielem? Bo nie jest wolny. I my oczekujemy, żeby ktoś zabrał głos. W zasadzie nie zabierze, bo pytanie jest o jego wolność. A jeszcze jak się zwiąże z jakąś partią. No to jest się tylko pozorem siebie. Co najwięcej jest człowiek aktywny, sprawny, a w rzeczywistości realizuje cudze zadania. Dyskretnie jest sterowany przez obcego mu konstruktora. To mówił ojciec Maksymilian. I w przypadku świętego Maksymiliana był u niego aktywizm, ale on nigdy nie wziął góry ten aktywizm, ten wymiar apostolski nad jego pracą wewnętrzną, a marzenie zdobycia całego świata dla Boga szło w parze ze zdobywaniem samego siebie. I dlatego znamienne w tym względzie są jego zapiski z 1919 roku, gdzie jako już młody kleryk napisał: oczyszczaj się często z grzechów, cokolwiek nie zależy od twojej woli, to od niej jest, od niepokalanej. Daj się prowadzić z ufnością, wiarą, miłością dla zbawienia twej duszy i innych, dla chwały Bożej przez niepokalaną, a nie dla innych celów. Pracuj, płać miłością za miłość, pół dnia dziękczynień i pół przygotowania do Komunii Świętej. Te słowa z jego notatek, z medytacji, to nie były puste frazesy. To był jego program życia. Dowodzą jego konsekwencji w dochodzeniu do wyznaczonych sobie celów. A jego celem było, jak napisał sobie nad biurkiem, pragnę stać się świętym i to jak największym. Dzisiaj w Polsce jest 470 parafii świętego ojca Maksymiliana. Nie ma nikt tyle parafii, co święty Stanisław, co inni święci dawniejsi, co ma ojciec Maksymilian. Nie mówiąc, ile jest za granicą. Nawet za granicą jest bardziej czczony niż w Polsce. Spokój i opanowanie, porządek i wewnętrzna stałość, postawa samozaparcia, nawet pewna surowość w traktowaniu siebie prowadziły ojca Kolbego ku wyżynom człowieczeństwa. Czyniły go człowiekiem coraz bardziej mądrym, życiowo i wolnym. Święty Maksymilian to nie był święty taki cukierkowaty, to nie był święty taki bezradny. Stawiał sprawy wprost. Można powiedzieć, był bardzo asertywny. Nie wszystkim ta bezpośredniość i szczerość odpowiadała. I proszę zauważyć, ojciec Pio, proszę sobie go poczytać. On był bardzo surowy. Trzeba było to i powiedział siarczyste słowa co do penitentów, bo był wolny. Był wolny i mógł wymagać. Z korespondencji ojca Alfonsa, Józef, rodzonego brata ojca Maksymiliana, który był też zakonnikiem i prowadził z nim niepokalanów, miał 37 lat, jak zmarł na wyrostek robaczkowy i dlatego Maksymilian musiał powrócić z Japonii, choć nigdy nie chciał już później wracać do Polski. Myślał, że będzie Miał bilet w jedną stronę, do Japonii. Chciał się poświęcić misjom. Ale musiał wrócić, bo nie Kalanowa tak ogromnego klasztoru nikt nie chciał prowadzić z braci, być przełożonym. To nie było łatwe. To zachował się do tego brata, który był mu tak oddany, bo miał jeszcze jednego brata, Franciszka, który pożyczał tylko od niego pieniądze, aż musiał przestrzegać nawet i brata Alfonsa, bo Alfons zakonne imię od Alfonsa Liguoriego, bo wtedy był słynny założyciel redemptorystów z racji misji, bo redemptoryści niemalże wszędzie w Polsce głosili misję w tamtych czasach. Chociaż misja akurat gdzie w Pabianicach ojciec Maksymilian odkrył swoje powołanie franciszkańskie, głosili franciszkanie konwentualnie z Lwowa. Tam zakładali wtedy niższe seminarium i ojciec Maksymilian, jako że rodzina była biedna, no to wtedy zgłosił się do szkoły, bo tam nie trzeba było płacić, była prowadzona darmowo. Ale wracam do korespondencji, do swojego rodzonego brata z Japonii, którym brat pisze do ojca Maksymiliana. Dziwnie na mnie twoje słowa, czy te mówione, czy pisane, działają. Przygnębiają mnie mianowicie. I w odpowiedzi na te i inne podobnej treści listy, bo często mu to brat wyrzucał, że tak pisze do niego bardzo ostro, tłumaczył młodszemu bratu. Co do przykrości z moich listów, jak mi pisałeś, to tak być musi, gdyż i rzeźbiarz nigdy by nie przekształcił bryły kamienia w statuę samym tylko głaskaniem, ale musi ją ciosać i wykuć. Pisma, część druga, strona 123. A my co robimy? Głaszczemy ludzi. Księża głaszczą. A jak są kochani ci, co głaszczą? Nie daj Boże, jak im powie coś. Po rekolekcjach, po misjach ja na przykład nie lubię głaskać. To mam różnych ludzi. To ludzi, którzy wydają się, są wierni Kościołowi i mówią, ale ojciec jest nietolerancyjny. Ja mówię, ja nie chcę być tolerancyjny. A ja mówię, ja chcę być człowiekiem sumienia, bo nie ma nic o tolerancji w Piśmie Świętym. I dzisiaj bezstresowe wychowanie i inne współczesne wynalazki sprawiają, że człowiek już od coraz młodszego wieku ma swój taki indywidualny punkt czułości, którego nie można przekroczyć, a nawet dotknąć. Nie mówiąc, że ten punkt czułości jest bardzo przez rodziców głaskany. O choćby to, że no co mu zabiorę ten laptop, tą komórkę. Głaszczemy. Mało mama wyciąga pieniądze z tatą i dają na jeszcze lepszą. I na dłuższą metę trudno wytrzymać później z takim czułym na swoim punkcie synalkiem czy córeczką. Dopiero później jest płacz, kiedy lekceważą. I co robimy zamiast człowiekowi takiemu pomóc? To go głaskamy. I to rodzice też, którzy są w poradnictwach, też głaskają swoje dzieci. Bo go stracę. Ty już go straciłaś. Żyjemy w czasach głaskania, nawet zagłaskiwania nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Polityczna poprawność, swoiście rozumiany bonton, często nie pozwalają powiedzieć prawdy komuś bliskiemu, siostrze, bratu, nawet matce, nawet ojcu. Całe życie mamy pretensje do ojca, że mnie źle traktował, a ja mówię, a powiedz to ojcu. Nie w sensie teraz zemsty, nienawiści, ale powiedz ojcu, że kocham cię nadal, od tego zacznij, ale w życiu doznałam tyle krzywdy. A nie z tym chodzić i dlatego to wszystko później przenosisz na męża i nie wiesz, że to ta rana zabliźniona, a nie uzdrowiona, bo tak jest dzisiaj u wielu ludzi, mają rany zabliźnione, ale nie uzdrowione. Kościół zabliźnia te rany, mało kto uzdrawia, bo najczęściej ludzie wierzą w uzdrowienie u Basza Bory, u księdza Witko, a nie u Pana Jezusa. Takie jest moje zdanie i go nie cofnę. I dlatego nie jeżdżę po żadnych charyzmatykach. Nie jeżdżę i nie popieram mszy o uzdrowienia, nabożeństw, bo uważam, że każda msza jest mszą uzdrowienia i nabożeństwem, i mszą, a nie nabożeństwem. I tylko dobrze przeżyć mszę, można takiego doznać uzdrowienia, że w głowie się nie mieści. A jeszcze tam gdzieś do Czatowej gdzieś tam jeżdżą, teraz ojciec Daniel. Przecież to jest następny wybryk. I co się okazuje, że to są ludzie chorzy. Nie tylko na duszę, ale i na umyśle. Wymyśla się słowa wytrychy, które nie tylko co do leczenia ran. Wytrych. Ojej, jak powiedział pięknie. Ja wiem, żebyś tak miłość z mężem przeżywała, a on z tobą. A ona tak jest zakochana w tym księdzu. Te słowa wytrychy, które nie tylko łagodzą pierwotną surowość oceny, bo do tej pory dlaczego nie lubi męża, dlaczego nie lubi proboszcza albo jakiegoś zwykłego, prostego księdza, bo jej powiedział, kim ona jest, bo jej powiedział surowe słowa i teraz w takiej Czatachowej czy tam gdzieś indziej nagle znalazła siebie, laurkę. O, jaki balsam. Ale one zwykle wypaczają, one utwierdzają w błędnym mniemaniu, że wszystko jest okej. Wszystko jest okej. I tak mamy myślących inaczej, wierzących inaczej, kochających inaczej. Jesteśmy tolerancyjni, pozwalamy wszystko i wszystkich, byle tylko, pochwalamy, przepraszam, wszystko i wszystkich, byle tylko nie urazić czyjejś ambicji, uczuć, nie dotknąć do żywego czyjejś wrażliwości i zatem głaskamy i głaskamy. No i tak mamy z tego głaskania. I dlatego ojciec Kolbe jest żywym przykładem człowieka wolnego, bo im więcej potrafi się czynić dobra, ale konkretnego, tego dla zbawienia, a nie tylko dobra na pokaz. Wielu ludzi jeździ, żeby, i to jest coraz bardziej się potwierdza, żeby swoją religijnością imponować innym. Nie tylko imponować, ale zasłonić swoją nieudolność, swoją karykaturę wiary. Najbardziej, napisał biskup Adam Lepa, nie zapomniałem tytuł tej książki, najwięcej ludzi chorych jest ludzi na tle religijnym, psychicznie, w Polsce. Zrobił kiedyś ankietę i mówił, że to jest porażające. I są oni we wspólnotach. Dlatego dużo ludzi nie chce być we wspólnotach. A jeżeli ona jest tak i w Radio Maryja, i w Żywym Różańcu, i w Rycerstwie, jeszcze w tej wspólnocie, to ja już wiem, że to jest chory człowiek. Bo człowiek o zdrowych zmysłach nie jest w stanie, możecie się obrażać, proszę protestować, bo człowiek o zdrowych zmysłach niech się tylko na jednym skupi, to już taką ma głowę. I wtedy służy tej wspólnocie. A jak może służyć choćby tutaj, jak może pomagać tej wspólnocie, jak ona musi być rano u jezuitów, po południu na drugi dzień u dominikanów, a trzeci dzień musi jeszcze posprzątać tam wspólnocie kościół u karmelitów. Ona jest dobra działaczka. Dlatego prawdziwa wolność to wolność, ale w służbie dobra takiego, które mnie do zbawienia prowadzi. Księża są też tacy. Kościoły dwa wybudowali. Dwa wybudował. Dom tyle narobił. Ale czy się zbawi? Czy to służy Bogu? Pomnik mu postawili, a po śmierci obalili. Bo dobro może być, tylko czy to dobro służyło zbawieniu? Wybór zła jest nadużyciem wolności, prowadzi do niewoli grzechu. Ale myślę, że wybór też takiego dobra, który nie służy zbawieniu, zbawieniu też jest niewolą grzechu. bo można się tak zniewolić dobrem działaniem, że jest to w jakiś sposób grzechem. Ojciec Kolbe jest żywym przykładem tego człowieka wolnego, który cieszył się, gdy ktoś potrafił swoim najmniejszym przejawem dobroci otworzyć człowieka na działanie Boga przede wszystkim. Bo możemy wszystko zrobić, tylko czy tym pomożemy człowiekowi, żeby był bliżej Boga. Czy czasami go nie oddalamy, bo wiemy, jak łatwo ludzie przez czyjeś dobro też oddalają się od Boga. Przecież jak się udało w micie pewnym, gdzie ma Rydzyk, Maybacha, oddalać ludzi od Boga. Wiemy, że to jest nieprawdą, bo jest podległy też przepisom zakonnym. Ślubuje ubóstwo, nie może mieć takiego, ale ten mit zwycięża. I wielu ludzi mi mówi, że on dlatego nie chodzi do kościoła, bo ksiądz Rydzyk ma Maybacha. Ja mówię, no a ty masz, też mogę nie chodzić do kościoła, bo byłeś kiedyś ochrzczony, a zgłupiałeś, też mogę być zgorszony. To jest takie myślenie. I dlatego ojciec Kolbe chciał, żeby zakonnik nauczył się działania dobra, ale dla Boga, nie dla przełożonego, nie dla braci. I świadczy choćby o tym takie wspomnienie. Nieraz oderwawszy się od pilnych zajęć, wyjeżdżał z braćmi na okoliczne wyspy, chodzi o Japonię, by tam rozdawać rycerza na ulicach różnych osiedli. Przy każdej okazji odwiedzał bonzów i z nimi dyskutował na tematy apologetyczne. Bonzowie to inaczej buddyjscy duchowni. Bonzowie nie traktowali swojej religii poważnie, lecz jako środek do utrzymania. Ich zainteresowania koncentrowały się na studiowaniu literatury japońskiej i podsycanie nienawiści do wszystkiego, co obce narodowi japońskiemu. Dlatego państwo z nich bardzo korzystało, bo taka była mentalność japońska. I te wycieczki dawały ojcu Maksymilianowi możliwość poznania potrzeb duszy japońskiej, przygotowania odpowiednich artykułów do rycerza, również oni mu pomagali później. Tak z nimi rozmawiał, tak ich ukierunkowywał, że nawet ojciec Maksymilian, który nie znał japońskiego, wykorzystywał bonzów, aby mu krótkie artykuły ułożyli. Znał angielski, znał niemiecki, znał łacinę, znał włoski, ale akurat japońskiego nie nauczył się nigdy. Zresztą był za krótko. I oni mu układali w prostych słowach te czytanki w takim, można powiedzieć, zeszyciku, który nazywał się Seibonokishi, rycerz niepokalany. Ale również i w Polsce nie stronił od ludzi. Niepokalana pisał do swego brata, dozwoliła mi zbliżyć się do akademików przebywających w ich domu zdrowia. Bratnia pomoc przebywających właśnie w Zakopanem. Mają oni sobie sławę niereligijnych i nie bez powodu. Chodziło o ateistów. Zarząd socjalistyczny, tak mówią, złożony kto wie z jakich głów. Teraz zapraszają mnie oni, to jest to koło wybranych pacjentów, akademicy. I to bardzo mnie zapraszają, abym im wyjaśniał sprawy religijne. Urządziłem im tam seryjkę pogadanek apologetycznych, w których każdy mógł dowolnie zabierać głos. Przeszliśmy od istnienia Boga aż do bóstwa Chrystusa Pana. Skończyło się tak, że pokupili sobie Nowy Testament Szczepańskiego, Wieczory nad Lemanem i apologetykę Bartynowskiego. Zobaczcie, jak na nich wpłynął. Płyną na ich zbawienie, bo jak zaczną dobrze czytać, to kto wie, czy później ich myślenie nie zaczęło się prostować. W miarę jak poznajemy duchowość ojca Kolbego, bycia sobą, objawia się on nam zawsze jako człowiek mądry, który nie rzucał słów na wiatr. Jego słowa nie kłamały, jego czyny nie były na pokaz. Jedne i drugie były świadectwem życiowej mądrości. Jego osobowość była spójna, a on sam jawił się współczesnym jako człowiek autentyczny. Nie mógł być innym i nie mógł innej drogi realizować, jeżeli był franciszkaninem, bo kim był święty Franciszek? To był człowiek spójny. To, co wewnątrz, to na zewnątrz. To, co na zewnątrz, to wewnątrz. I to się objawiło w jego stygmatach. Że to wnętrze odbiło się na zewnątrz. 5 ran. Tak samo był spójnym ojciec Pio. Oni mieli obdarzenie, tą łaskę stygmatów, które nie były dla nikogo. To były dla ich dobra, dla ich zbawienia, zjednoczyć się tak z Chrystusem, aby jeszcze lepiej służyć człowiekowi. Jak Babsztyl chciał jakiś zobaczyć u ojca Pio te stygmaty, babka mu chciała odwijać, to dał jej po łapach. Bo powiedział jej, to nie jest dla ciebie, to jest dla mnie. I nie do oglądania. I to jest właśnie, to wyraża cały charyzmat. Człowiek wolny jest sobą, przyjmuje to, co jest tylko dla niego, po to, żeby przyczyniać się do zbawienia, być narzędziem zbawienia drugiego człowieka. Jego osobowość Maksymiliana była na wzór świętego Franciszka spójna, a on sam jawił się współczesnym jako człowiek autentyczny. Nie odgrywał żadnych ról, w swym postępowaniu nie kierował się intencją zadowolenia oczekiwań otoczenia, lecz nieustannie pracował nad lepszym poznaniem siebie, nad realizacją samego siebie jako człowieka dojrzałego. Innymi słowy, był wierny sobie. Wierny sobie, czyli całym sobą, słowami, zachowaniem, wyrazem twarzy. Wyrażał siebie. Każdy gest potwierdzał jego tożsamość. I dlaczego my pozwalamy sobie na utratę tej tożsamości? Za chwilę odpowiem. Tak daleko był tożsamy ze sobą, że do ludzkich nieszczęść podchodził ze zrozumieniem, współczuciem, z cierpliwością. Wszystko czynił, by usunąć lub zmniejszyć ludzkie cierpienie. Jak w 1939 roku wybuchła wojna, do Niepokalanowa nagle przybyło 1500 uchodźców, w nich również grupa dość liczna Żydów, nazywają go antysemitą, ale nikt o tym nie napisze, jeżeli prawdę się mówi o ojcu Maksymilianie, gdzie jego otwartość wtedy na człowieka tak objęła sercem każdego, że kazał braciom przynieść najlepsze prześcieradła, że piekarnia chleb najpierw miała dostarczyć na furtę. Sam przychodził i kroił pajdy chleba, że stworzył tajną szkołę dla Żydów, dla dzieci żydowskich, które były uczone. Nie można było spisać tych Żydów, dlatego że w razie rewizji groziła ta sprawa śmiercią. Ale zachowały się ilustracje, zdjęcia, które opublikowaliśmy nie tak dawno w Rycerzu, gdzie ludzie starzy siebie rozpoznali, gdy uciekali z ziem tutaj odzyskanych, ziem tutaj z Gorzowa Wielkopolskiego dzisiaj i mówili, jak zaznali gościnności, jak Żydzi zamówili, to do dziś jest jeszcze intencja, że zamówili za pana Kolbego Żydzi mszę świętą. Kiedy nieszczęśników gromadzili już na stacji w Szymanowie, bo tak się nazywała dzisiaj jest Teresin Niepokalanów, a wtedy Szymanów, i wywozili ich później wagonami już do Auschwitz. Zawsze był opanowany i spokojny. Nawet kiedy przyszli go aresztować w 1941 roku, w tym dniu wiedział, bo dzień wcześniej mówił, ja tej wojny nie przeżyję, jestem już starym, a miał wtedy 45 lat i mówił, tej wojny nie przeżyję, ale wtedy bratu dyktował traktat o Niepokalanej, o Matce Bożej. Podyktował go 4 strony o współdziałaniu Maryi z Trójcą Przenajświętszą. Bardzo ciekawie zaczął ten traktat. Myślę, że to byłaby też wielka sprawa dla Kościoła i nauczania teologicznego, szczególnie mariologii, no ale niestety. I wtedy spokojnie opanowany, jak zadzwonił telefon, szedł do Niemców, zaprosił ich, nawet chciał ich poczęstować z relacji, jak wynika, braci herbatą. Oni mówią, myśmy nie przyszli tu się gościć, tylko przyszliśmy aresztować księdza Kolbego i jeszcze wyczytali nazwiska czterech księży zakonnych i wywieźli ich. Później zgłosili się na pawiak jeszcze 20 braci zakonnych za ojca Kolbego, którzy chcieli iść za niego do więzienia, ale oni odpowiedzieli jasno: nas nie interesujecie wy, nas interesuje ojciec Kolbe. Zresztą oni mieli, jak wiemy, listę już wcześniej, zanim zrobili napad na Polskę, listę wszystkich wybitnych intelektualistów, żeby zgładzić. To, co ich nie zgładzili Niemcy, zgładziła później Rosja. Elitę zniszczyła w Katyniu. A później dalej. Nie uznawał postawy też, tak musi być. Szczególnie w relacjach interpersonalnych widać było prawdziwy wymiar kolbiańskiej suwerenności, wolnego stanowienia o sobie, wyrażającego się w odpowiedzialności za innych ludzi. Dlatego przejawiało się to w roztropności za drugich, jako gotowość przyjęcia na siebie czyjegoś losu drugiego człowieka. Dlatego nie przyjmował jedynaków. Wszyscy bracia byli z rodzin wielodzietnych. Nikt nie był jedynakiem na taką wspólnotę, bo mówił, musisz iść jako jedyny dziecko rodziny, wykarmić swoich rodziców i zapewnić im przyszłość. A więc nie był pazerny i nie tak musi być, że taka wola Boża, nie. Jednak rozumiał, że musi być dla drugiego człowieka. Byłam wówczas w rozmównicy klasztornej. Do bramy klasztornej wszedł jakiś ubogi i nieszczęśliwy człowiek. Wyglądał na chorego, jakby co dopiero wyszedł ze szpitala. Posuwając się powoli dalej, napotkał w drzwiach ojca Maksymiliana. Skłonił się i poprosił o coś do jedzenia. Wówczas ojciec Maksymilian powiedział, trzeba nakarmić tego ubogiego człowieka. Brat Donat przyniósł talerz gorącej zupy, duży kawał chleba. Podróżny żalił się i opowiadał ojcu Maksymilianowi o swoich przeżyciach i kłopotach. W odpowiedzi usłyszała między innymi takie słowa ojca Kolbego. W smutkach i nieszczęściach należy szukać pomocy i opieki u Matki Bożej. A podróżny po skończonym posiłku wyszedł wzruszony i ze łzami w oczach. Kilkakrotnie dziękował ojcu Maksymilianowi za pokrzepienie na duchu i za posiłek. A w Auschwitz, później po wojnie, wspominał lekarz Diem, protestant, który ratował ojca Kolbego, który go prosił, żeby ustawiał się na końcu samej potężnej kolejki, gdzie chorzy przechodzili, tylko bo jakie tam było leczenie. I od niego też zależało, że zdolny lub niezdolny do pracy. I wtedy on mówi, napotkał kiedyś w niedzielne popołudnie, gdy miał trochę spokoju, ojca Kolbego i z nim rozmawiał. I mówi mu, ojcze, nawet nie mówił mu na ty, gdzie wtedy nie wolno było nawet mówić tytułami. A mówił, ojcze, ja byłem człowiekiem wierzącym, choć jestem protestantem. Kiedy tu przybyłem i widzę te kominy i stosy trupów, Bóg umarł dla mnie. A wtedy ojciec Kolbe, to jest ciekawa argumentacja, mówił, to co my tu dzisiaj oglądamy, to jest nasza wina. A że nie Naukowska tam napisała, ludzie ludziom zgotowali los, ale tak ojciec Kolbe mu wyjaśniał, te stosy trupów, to wszystko to jest nasza również rola, to myśmy ten świat stworzyli nieludzki. To myśmy uwierzyli, że człowiek może być jak Bóg. I mówi, nie Marcie, ty będziesz żył, ja tej wojny nie przeżyję, ale wierz i ufaj. I tak zeznawał później protestant. Mówi, kocham go jak swojego ojca. Czy nawet Żyd, który przeżył wojnę, miał 13 lat, chciał rzucić się na druty, a ojciec Kolbe, nie rób tego dziecko. Będziesz żył, tylko ufaj Bogu. Ufaj Bogu. Nie mógł mu mówić niepokalanej, bo wiadomo, że dla Żydów nie jest Matka Boża nikim, ale Bogu, ufaj Jahwe. I on później miał wielką firmę tam w Palestynie, pisał listy, już też nazwiska nie przypominam sobie, ale niedawno zmarł, dzieci jego mówiły, nie tak dawno były w Niepokalanowie, gdzie zawsze w firmie naszego ojca wisiał ogromny portret ojca Maksymiliana, a że z brodą, to niektórzy myśleli, że jest Żydem. Zresztą ściął tą brodę tuż w czasie wybuchu wojny. Brat schował tą brodę do pudełka i ona dzisiaj jest relikwiami pierwszego stopnia, bo nie ma ciała ojca Kolbego, jak tam niektórzy próbowali, że ciało zostało pochowane oddzielnie, a kto tam by pozwolił oddzielnie. Ale ta broda jest dzisiaj w relikwiarzach, w wielu relikwiarzach, które rozsyłamy po parafiach na prośbę proboszczów. Idziemy jeszcze dalej. Co to znaczy, że człowiek właśnie ma być, dlaczego pozwoliliśmy sobie na utratę autentyczności? Chcę dalej odpowiedzieć. Myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy mieli przejrzystą postawę. I dzięki tej przejrzystej postawie ojca Kolbego widziano nie tylko gwardiana klasztoru, dyrektora wydawnictwa, ale ojca i matkę zarazem. Jeśli zachodziła potrzeba wymierzenia kary, to czynił to w sposób nieuwłaczający godności osoby, najczęściej przez budującą rozmowę, choć wtedy w zakonnym prawie była tak zwana wyznaczanie kulpy. Kulpy, czyli zamykano zakonnika w takiej celi odosobniającej, tam mu dawano wodę i chleb na 2 dni, żeby sobie przemyślał. Tak prawo kanoniczne wtedy zezwalało. Myślę, że dzisiaj nie trzeba by było biskupów wskazywać tak publicznie, tylko taką kulpę mu wyznaczyć, żeby przemyślał, czy księdzu. Nigdy nie wysuwał się na pierwszy plan, nie był stachanowcem. Czyli wiemy, kto to był stachanowiec. To od komunistycznej pochodzi to propagandy, to słowo. Od komunistycznego działacza Aleksieja Stachanowa, 1905-1977, osoba pracująca ponad siły, przodownik pracy, fanatyk pracy. Ojciec Kolbe usuwał się zawsze w cień, nie zasłaniał sobą ani człowieka, ani ideału Niepokalanej. Nasz ideał to Niepokalana, mówił w Niepokalanowie, i dlatego nie sposób ukazać choćby właśnie skrótowo przyczyn, które sprawiają, że człowiek tak łatwo wchodzi w uzależnienia, w nałogi, które sprawiają utratę przede wszystkim u nas, w nas autentyczności, gdzie nie do końca też jesteśmy tego świadomi. I chciałbym wymienić niektóre, a to już dotyczy nas. Bo co to by była za konferencja, głoszenie między sobą a muzą, gdyby one nas nie kształtowały. Bo kiedy tak myślałem, po co ja mam tu przyjechać, to mam zwrócić na coś uwagę, żeby państwo byli świadomi też, że bierzemy się za formację innych, a sami mamy wiele braków. I nieraz ci ludzie stają się śmieszni. Prowadzimy nieraz poradnictwa, konsultacje, a nie dzielimy się na przykład z ludźmi, z naszymi brakami. Bo proszę państwa, w czym się Kościół najbardziej wyraża? W tym, że przychodzą do nas do spowiedzi ludzie, gdzie my wobec pewnych problemów nawet i ksiądz w konfesjonale jest bezradny. Bo co powiedzieć człowiekowi, który stoi na progu odebrania sobie życia i daje argumenty, ja nie jestem w stanie go od razu odwieźć, chyba że łaska Boża, tej nie wykluczamy nigdy. Przychodzi do spowiedzi, szuka ratunku, ale ja nie mam pewności, czy on za chwilę nie odejdzie i nie rzuci się na stacji Szymanów, a często tam są wypadki samobójcze. Co możemy powiedzieć kobiecie, która ma męża alkoholika i męczy się z nim od kilku lat? Już nie pijaka, ale alkoholika. Co można powiedzieć człowiekowi, który utracił wiarę z powodu księdza, który do niego się dobierał. Kiedy on teraz, ten chłopak, przeżywa również grzechy zmysłowe i jest pogubiony, i w pewnym momencie krzyknął na mnie, ale ja od księdza tego doznałem. Jesteśmy w zamkniętym gronie, dlatego nie chciałem w kościele wszystko. Że Państwa, dzieje się tak dlatego, że nie jesteśmy świadomi, że dla wielu osób historia życia i wychowania stała się szkołą oduczania się bliskości. Dzisiaj domy to są typowe szkoły oduczania się bliskości. Od parkingowego tatusia, który nie ma czasu rozmawiania z dziećmi. On jest w domu, obecny, ale nie jest obecny dla swojej żony, dla swoich dzieci. On nie jest obecny sam dla siebie. Jak daleko nie jest obecny sam dla siebie, pokazała nam pandemia, gdy ludzie przychodzą w Niepokalanowie, bo jest od 6 rano do 20 konfesjonał czynny. U nas się spowiada całą godzinę się wymieniają ojcowie w konfesjonale. Nie ma na dzwonek, bo jak na dzwonek, to znaczy, że wcale to jest nieprawdziwe, bo dzwonek dzwoni kobieta albo człowiek, mężczyzna i nie może się dodzwonić. Tak jak na plebaniach pisze zły pies, a tam nie jest zły pies, tylko on jest bezzębny, a jak się okazuje, to proboszcz jest zły, a nie pies. Że ktoś mu zakłócił popołudniową drzemkę. I Michałowa wychodzi mi, dlaczego pani przeszkadza teraz proboszczowi. Dzieje się tak właśnie, że przychodzi człowiek po kwarantannie, czy po kwarantannie, że mówi, proszę ojca, ja się poznałem, że ja nie jestem dla siebie nawet człowiekiem. Ja jestem psychicznie i zaklął siarczyście, jestem zdeformowanym człowiekiem. Bo ja tylko odbierałem telefony znów z firmą, bardziej troszczyłem, bo firma jest moim mężem, moją żoną, wszystkim moim, całą miłością. Ja się bardzo tym przejmowałem, że ja tyle utracę pieniędzy. Oczywiście na wszystkich klołem, łącznie z partią i z wszystkimi przyjaciółmi i tak dalej, i lekarzami i ten. Ale ja nigdy przez te 2 tygodnie nie umiałem porozmawiać z żoną i być dla dzieci. Tylko telefon i moje nerwowe chodzenie po chałupie i wódka. Flaszka wystawiona i po cichu dopiero tam gdzieś w chrapaniu się obudziłem, że już 3 godziny spałem. Dlatego nasze pragnienie bliskości w relacjach międzyludzkich często są negatywnymi. Negatywną pamięcią życiowych chwil wyniesionych z dzieciństwa i młodości dla wielu osób, mimo potrzeby tej bliskości, bo każdy ją ma, ta historia życia i wychowania stała się szkołą oduczania. I chociaż chcemy innych nauczyć, ale sami jesteśmy oduczeni. Pierwsze, porzucenie, które może rodzić się z poczucia emocjonalnego opuszczenia. Kiedy wołam bliską osobę, nie mam odpowiedzi, potrzebuję jej, czuję się samotny. To doświadczenie jest też przytłaczające, bo i tak było w dzieciństwie. Potrzebowałem nieraz kogoś bardzo na ten moment, a nie otrzymałem pomocy. Dzieci na przykład pozostawione w pustych domach. A on sobie daje radę. Jak się pytam, tam ma już 14 pytań. Daje sobie radę, świetnie, proszę ojca. Czasem w szpitalach. No teraz co innego, ale ile razy ta obecność. No nieraz uwarunkowana była tym, że rodzicom nie wolno było przebywać. Teraz jest troszkę inaczej, zmieniły się przepisy. Mama ma prawo, ale przecież tak było. Dziecko wzięli do szpitala, nie wolno było tam być przy dziecku całe 24 godziny. Teraz to i łóżko wstawiają i tam można być. Ale też się nikt nie interesował i jest tak u wielu ludzi, ich małym nieraz cierpieniem. samotnością. Nie będę w detalach opowiadał, Państwo dobrze wiedzą, że małe cierpienie to może być to, że się w szkole nieraz coś nie powiodło, dziecko cierpi, nie mówi do końca. Ale rodzice są tak nieraz byli zabiegani, tak zalatani o tą egzystencję, że tego nie dostrzegali. Ale dalej jest to odtrącenie wraz z porzuceniem. Nie przeszkadzaj mi, zajmij się czymś, idź pobaw się sam. Nawet i dziadkowie, którzy zamiast być nauczycielami wiary i moralności, stają się narzędziami rozpieszczania wnuków. Mama i tata ci nie pozwolili, to idź sobie tam, włącz grę komputerową. Babka mówi, ja mówię, ty babko, ja bym ci rozgrzeszenia nie dał za demoralizację i ustawianie przeciwko rodzicom. Ale to jest odtrącanie wnuka. Ona nie kocha tego wnuka do końca. A to pobaw się z dzieckiem, a to opowiedz mu coś. Usiądź z tym dzieckiem, a nie wyrzucasz go do pokoju jego własnego, tam gdzie jest laptop, gry komputerowe. A babka mi się tak kocha tego wnuczka. Oje, tak kocha. A nie mówiąc, że wcześniej, jak się rozmawia z dorosłymi ludźmi i tak wejdziemy w ten etap analizowania dzieciństwa, to są te słowa, zejdź mi z kolan, odejdź, daj mi teraz spokój. Bo teraz nie dostał tata pieniędzy, bo miał mu ktoś zapłacić, poniósł szkodę, prowadzi firmę, był zdenerwowany i mówi do dziecka, męczysz mnie, złoszczę się na ciebie, a dziecko chciało powiedzieć rodzicom, że jest mu źle. A padały raniące słowa. Nie histeryzuj, nie przesadzaj. Znów sobie coś tam ubzdurałeś. Weź się w garść. A kiedyś nawet przed kościołem, przed bazyliką mnie po kalanowie słyszałem takie słowa od ojca, gdzie dziecko płakało. Ojciec mówi, przestań się mazać, nic się nie stało, ale to dziecko płacze. A mówi ojciec, zaraz jak ci dołożę, to naprawdę będziesz miał powód do płaczu. A ja mówię, a ja bym panu zaraz zabrał prawa rodzicielskie za takie zachowanie. Pan jest łobuz. I odszedłem, mówię, na policję należałoby dzwonić za bicie dziecka. Bo to dziecko płacze, bo ma jakiś powód. A nie pan jeszcze chce bić dziecko. Niedostrzeżenie i lekceważenie. I to później się przenosi do życia małżeńskiego. I proszę to mówić, bo proszę to zapisywać. Chyba, że wy już wiecie to wszystko. Wiecie czy nie? Bo może ja nudzę. Co?
To...
Ach, to tak. Dobrze. Niedostrzeżenie i lekceważenie. Nieważne, co myślisz i czujesz, bo dzieci i ryby głosu nie mają. Lekceważące machnięcie ręką daje odczuć dziecku, że nie jest ważne. No, tam się znasz. Albo jeszcze gorzej, zejdź mi z oczu, bo mam ważniejsze sprawy na głowie niż twoje. Czasem dziecko przychodzi, żeby się pochwalić. Nierzadko spotyka się ze wzruszeniem ramion, niechętnym wyrazem twarzy, lekceważącym tonem, a nawet pogardą. Bo chwali się na przykład, że dostało czwórkę, a matka by chciała piątkę. Bo ona ma wielkie ambicje, bo ona ma najładniejszą fryzurę, najpiękniejszą sukienkę. To jest głupie matczysko, które ma w siubziu w głowie. I dlatego później przychodzi pomniejszanie i upokorzanie. Czyli stan naruszania godności, umniejszania tej godności. Co ty tam wiesz? Nie znasz się. Urośniesz, to zrozumiesz. Nie bądź taki mądry. A później w małżeństwie jest to samo. To są te same słowa później. Wytykanie wad. Za co się nie weźmiesz, żona mówi do męża, to wszystko zepsujesz, łamaga. Masz dwie lewe ręce i mówi do w małżeństwie i to przy gościach publicznie, że mój mąż to jest niemota. Niemota. Nieudacznik. O, jakiego ja mam nieudacznika? Ja mówię, ładne pani o nim świadectwo wydaje, się śmieje. A on mówi, a gdybym nie ja, to ty byś była nikim. To ja już wiem, że oni się nie kochają. Jesteś śmieszna i żałosna, bo takie słowa słyszała dziewczynka w domu ciągle od swoich rodziców, od ojca. Wymierzanie kar cielesnych, fizyczne bicie z zakazem płaczu, pod groźbą jeszcze większego lania, policzkowania, później przenosi się na małżeństwo. Kiedyś mówiłem w nauce stanowej dla mężczyzn, że by nie znęcali się nad żonami nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. I nie znam takiego przypadku, żeby żona się znęcała fizycznie nad swoim mężem, a przyszedł taki 2 metry i mówi, ja jestem tym, nad którym żona się znęca fizycznie. Mówi, bo jak coś powiem, proszę ojca, i chcemy przyjść do ojca na rozmowę, to mi bije po gębie. I to w gościach nieraz potrafi dojść mi trzasnąć. Ja mówię, to jest straszydło. Straszne mieć takie straszydło. Nie chcąc innych słów używać. Krzyk, wyzwiska, narzekanie i kończy się to, że w takiej atmosferze dziecko, które wyrastało, trudno, żeby później nie wyrzucało z domu albo męża, albo żonę. Jak ci się nie podoba, to wynoś się. To wszystko narasta, to owocuje, to wydaje cierpkie owoce, bo takie było dzieciństwo i dlatego, proszę Państwa, trzeba od tego zaczynać. O tym mówić. Jak było w domu najpierw, niech opowiedzą. Jaki był tata, jaka była mama, dziadkowie, kto Państwa wychowywał. I będziecie widzieli. Ludzie jak przychodzą szczerze, to mówią. A jak był za słodki, tata też jest niedobrze i mama, jak głaskali. Miłość warunkowa. Jeśli będziesz grzeczny, to. Jeśli posprzątasz, to. Jeśli będziesz się dobrze uczył, to. I dlaczego 4, a nie 5? Dlaczego 2 jesteś? Dziecku nie wolno zawieść rodziców. Nie wolno mu przynieść wstydu. Tak dziecku nie wolno było przynieść wstydu, że chodził do Sochaczewa, do szkoły muzycznej, wszędzie na baseny, do kółek jakichś tam zainteresowań, chyba szachów. Ale rodzice nie widzieli, że już z nim psychicznie się źle dzieje, bo nie mógł uporać temu wszystkiemu. Jak się skończyło 22 lata, rzucił się w tym roku pod pociąg. Także to są przykłady tragiczne, ale no kogo teraz obwiniać? Komu prawdę powiedzieć? Jest to bolesna prawda, ale ona z czegoś wypływa. Tylko milczeniem i modlitwą, no bo co, już się nic nie uzdrowi. Nawet mówienie, powiedzenie byłoby to nietaktowne i niegrzeczne. Nawet chuligańskie. Teraz skazywać kogoś i mówić, że i ustawiać się w roli sędziego czy prokuratora. Odrzucenie, czyli słowa i zachowania uderzające w poczucie wartości. Na przykład porównywanie, córka sąsiadki to, a jaka ona mądra, a jaka ten, i opowiadanie ciągle o tej córce, jak się pięknie ubiera, jak pięknie tańczy przy swojej córce. Albo taka miażdżąca krytyka, tępa, głupia, głąb. Bezmózgowiec, ojciec niby pomaga w nauce chłopakowi, a nazywa go bezmózgowcem. Więc to wszystko z rozmów sobie przepisałem. Mówił mu ciągle, że jesteś bezmózgowcem, a teraz mi przyszedł ojciec na rozmowę 2 dni temu do klasztoru i mówi, proszę ojca, on, ja mu ciągle mówię, że on mi nie dorówna. A ja mówię, ale w czym? A w tym, że ja tyle pieniędzy zarabiam. Ja mówię, ty jesteś normalny człowiek? Ty musisz się leczyć, człowieku. A mówi, ja mu najdroższe ciuchy kupuję, żeby on wiedział, że życie to jest, w tym jest wartość, tak? Ja mówię, jak to będzie widział, że on ma majtki za 500 zł czy za 80 zł? Najpierw powiedziałem 80, a oni mówią, on ma za 500. Ja mówię, no nie, no z wariatami mam do czynienia. I on tak traktuje żonę, tak traktuje siebie, tak traktuje dziecko. Ja mówię, to Piotruś za niebawem to będzie wrak tego człowieka, co wy wyprawiacie z nim. No i oczywiście po rozmowie zakazałem czegoś takiego mówić, że ty mi nie dorównasz. Przysiądz przy krzyżu. Mówię, jeżeli przyjdziesz drugi raz i nic się nie zmieni, nie chcę cię widzieć na oczy, bo ty pod kryminał. Raczej te sprawy powinny być postawione. Jak ty terroryzujesz psychicznie dziecko? Albo artystka ze spalonego teatru. No, mówi tak jak mówi, no tańczy, a nie nazywać ją w ten sposób, poniżać. Miernota. Ten ojciec właśnie mówił, że ten syn jest miernotą, bo mi nie dorównasz. Czasem też taką surową krytykę dokładają nauczyciele. Grupa rówieśnicza może się okazać wtedy wykluczająca, nie pasujesz do nas, kujon, lizus, jesteś inny, gorszy. I tu jest sprawa do dziś niezałatwiona. Nikt nie pochwala na przykład ludzi uczących się. Proszę zauważyć. Ktoś powie, no ale są wyróżniani na końcu roku, a w ciągu roku? Dlatego wielu zdolnych ludzi się wycofuje. Za cenę, żeby dorównać miernocie wielu uczniom. I nie ma czegoś takiego, żeby rodzice nawet nie staną po stronie tego zdolnego, bo przecież jak ich syn jest miernotą, bo jest miernotą, no to jak? A tu nic szkoła nie robi, żeby tych uczniów podkreślać, żeby tak jak dawniej podkreślano mimo systemu komunistycznego. A dzisiaj w ogóle ani w telewizji się o tym nie mówi, ani o nagrodach, ani o olimpiadach organizowanych, ani o pokazaniu tych ludzi szczególnych. Chyba, że aż zajdzie na olimpiadę. Ale proszę zobaczyć, że nawet ludzie w olimpiadzie występujący, ja zapomniałem jego nazwisko, bo mam do nazwisk słabą pamięć, ale taki był Złowiczas, dokładnie spod Domaniewic w biegu. On sam to zyskał, że później wygrał na tamtej olimpiadzie jeszcze poprzedniej złoty medal. To on sam mówił, że strażakiem był. I chyba jest jeszcze, że to co osiągnął, to dzięki swoim nikt go nie mobilizował. Na własny koszt zdobywał te zdolności, rozwijał, żeby później wystąpić na olimpiadzie. Nawet od państwa niewielkiej dostał pomocy, nie mówiąc finansowej. U nas się bardzo mało robi, żeby tych ludzi wyróżniać, pokazywać takie domy, które kształtują takich zdolnych ludzi. Najlepiej na miernocie, a najlepiej na tym, na zdalnym nauczaniu, które doskonale jest kształtowaniem miernot. Jakie będzie to społeczeństwo? To jeden Pan Bóg wie. Jest też takie zawstydzanie u wielu ludzi w rodzinach, czyli budzenie wstydu z powodu tego, kim się jest. I właśnie dzisiaj jest wstyd być kimś innym, nie zgadzać się. Nie zgadzać się nawet z tym, że wszyscy noszą kaptury, bluzy z kapturami, a ja nie noszę takiej bluzy. Że nie mam Nike i najdroższych tenisówek, i nawet pani w szkole mówi, to dlaczego tak nie nosisz jak on, nie? No to głupia nauczycielka. Zamiast go pochwalić, że dobrze się ubierasz po swojemu, jesteś wolnym człowiekiem, to ona go na rozmowę wzywa i kiedy ją zatrzymałem, powiedziałem, pani jest mądra? No i ona uciekła na drugą stronę. Wiem, jak tak można dziecko atakować? Że sobą? Ja mówię, jak wszystkie nauczycielki noszą bluzy z kapturami, to co, to świadczy o ich mądrości? A niech dwie przyjdą, a jest gdzie indziej, znam szkołę, gdzie dwie przyszły w trzy, Akurat takie same sukienki kupiły na bazarze w Sochaczewie. Cały dzień się do siebie nie odzywały. Czyli każdy chce być sobą i nagle wymagamy coś, co jest w ogóle ingerencją w ludzką tożsamość. Wyśmiewanie również i tak daleko, że z płciowością, seksualnością, zwłaszcza w okresie dojrzewania, rodzice mówią, masz małe piersi, matka mówi, a sama zrobiła operację. Albo coś z ciebie wyrośnie za mężczyzna, bo chłopak nie jest pasjonatem sportu, tylko jest na przykład malarzem, muzykiem. Jest wrażliwym duchowo i tworzy wiersze. I ojciec go atakuje, bo jest bicepsy ukształtował, ale po to, żeby bić matkę. I on mu mówi, coś z ciebie wyrośnie. A też i powodem zawstydzania może być biedniejszy dom, pochodzenie, przyszłość rodziny, sekrety rodzinne, zwłaszcza alkoholizm, domowa przemoc, seksualne nadużycia, których nie brakuje w rodzinach i dobrze o tym wiemy. Zdrady. Oto jest właśnie taki przykład najlepszy, gdy powierzona matce tajemnica przez dziecko czy ojcu zostaje przez nich ujawniona. Dyskrecja zostaje złamana. Powierzony sekret, mówcie mi jak będzie już koniec, panią tu organizatorkę proszę. Powierzony sekret przyjaciółce ulega ujawnieniu. To jest później już w dorosłym życiu. Że niby mamy przyjaciółka, to nie żadna przyjaciółka, bo jakby była przyjaciółką, to by nie ujawniła sekretu. Już taką trzeba skończyć. Bo inni się dowiadują, albo sekret zostaje upubliczniony na Facebooku. Niekiedy syn czy córka czują się zdradzeni przez ojca, córka przez matkę, zależy komu mówią swoją tajemnicę, nawet gdy ta tajemnica jest powiedziana dziadkom, babci czy dziadkowi. A babcia mówi, no widzisz, Kasiu, mamusia mi mówiła, ty zmoro, ty. Już skończę tylko to. Ja mam jeszcze, bo to do 11, tak? Aha, już kończę. I później będzie dalej, tak? Bo tam wręczenie ma być. Dobrze. I niekiedy czują się tak zdradzeni, że później dziewczyna bardzo szybko zdradza chłopaka. Dlatego nie może chodzić z żadnym chłopakiem albo chłopak z dziewczyną, bo nie są zdolni do utrzymania żadnych tajemnic, przeżywania tej miłości. Czasem wywołuje to katastrofalne skutki. Nie umieją ze sobą być w pewnej takiej intymności razem, osobistej, właśnie przez zdradzenie pewnych tajemnic. Nawet koleżance ona opowie. W życiu dorosłym również nie brakuje bolesnych doświadczeń, które później ranią te zdolności do bliskości. Najczęściej zdrady małżeńskie, rozerwane związki małżeńskie, zerwane przyjaźnie, wykluczenie z rodzinnego kręgu, doznane urazy, pozostają nie tylko w naszej pamięci, ale mogą wywierać negatywny wpływ na nasz stosunek do pragnienia bliskości. Uruchamiają później lękowy lub unikowy styl przywiązania, gdy pod ich wpływem kształtujemy własny system przekonań na temat bliskości. Przypominamy, że przekonania to osobista opinia, która później staje się regułą postępowania. Bo jak przeżyjemy tą bliskość taką, to później sami mówimy, a po co mi jest rodzina potrzebna? A po co mi jest potrzebna później Wigilia? Jak ja mogę, czy Wielkanoc, tym bardziej, jak ja sobie mogę w góry wyjechać do hotelu, bo jest promocja. I się tym ludziom nie dziwię, bo oni po prostu tej bliskości nie byli nauczeni. Amen. Na tyle.